O Bogu, tak przyszło mi do serca, żebyśmy mieli teraz na przykład zrobić dzisiaj na wejściu taką wejściówkę. Co było na ostatnich zgromadzeniach, z trzech ostatnich zgromadzeń? Ten, co zalicza, zostaje. Jakbyśmy wtedy do tego podeszli? Z jednej strony można by było powiedzieć, że niektóre ciała nawet mogłyby się cieszyć, jeśli by nie zaliczyły. Są wolne, nie muszą słuchać dalej. Inni znowu by powiedzieli, nie, co to, nie będzie mnie nikt tak rozliczał. Ale są też ci, którzy mogą powiedzieć, i myśmy wszyscy tacy byli, chwała Panu Bogu za to, że On jest tak długo cierpliwy i za to, że On daje, abyśmy mogli pamiętać na Jego Słowo. Wiecie, my tutaj mamy przedstawiane Boże Słowo. Duch Święty przedstawia nam to, co jest też zapisane, co możemy czytać w Biblii. Ale jak dobrze, gdy mamy to Słowo rzeczywiste, tak jawne, tak zdecydowane w zwycięstwach każdego dnia. Wczoraj mieliście, jeśli chodzicie za Chrystusem, a chodzicie, wczoraj mieliście próby, które pokazywały, już dzisiaj mieliście również, które pokazywały, że jednak chodzicie za Chrystusem dalej, czy jednak nic was nie zwiodło, nic was nie odciągnęło. Mieliście je wczoraj, mieliście przedwczoraj. Jak z nich wyszliśmy? Mieliśmy. Jak z nich wyszliśmy? Jak w tych próbach okazaliśmy się wierni Jezusowi Chrystusowi? Jak w tych próbach okazaliśmy się tymi, którym naprawdę już na niczym innym nie zależy, jak tylko na tym, żeby być blisko Niego? Żeby On mógł w każdej chwili powiedzieć: tak, bliski mi sługo, służebnico. Tak bliski memu sercu, moim pragnieniom, mojej woli. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewnego człowieka ze Starego Testamentu, pewną historię. Ona jest opisana w II Królewskiej. Pamięć jest to wspaniała rzecz od Boga dana nam, kiedy używana jest dla Jego chwały. Więc ci, którzy chcą mieć dla Niego, potrzebują też o to wołać, aby rzeczywiście ona tylko temu służyła. Aby w niej nie było zapisywane to, co gdzieś na przestrzeni podróż, pracy docierało do Twojego ucha. Tylko żeby pamięć uaktywniała się tylko wtedy, kiedy rzeczywiście Chrystus mówi, kiedy można o Nim myśleć, wspominać, kiedy można słyszeć Jego Słowo. Jak dobrze, że Pan chce nad tym panować i pokazuje nam to. W II Królewskiej, 20 rozdziale, czytamy. Druga Królewska, 20 rozdział, pierwszy werset. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Widzimy tutaj potężne w rezultacie zdarzenie. Dla nas oczywiście ono jest taką historią o człowieku, o którym czytamy, który już dawno nie żyje. Natomiast dla Hiskiasza, w tamtym czasie żyjącego, to było potężne przeżycie. To było naprawdę potężne przeżycie. Bóg powiedział do niego przez swojego proroka: uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Inaczej mówiąc, kończy się twoja podróż po tej ziemi. Kończy się twoje dobre, złe czyny, zakończają się. Staniesz przede mną, uporządkuj swój dom. Uporządkuj to, co masz jeszcze do uporządkowania, gdyż umrzesz. Pytanie do nas. Czy jesteśmy tak pewni? Tak naprawdę pewni tego? I myślę, że chociaż Bóg wyraźnie dociera przez swojego Ducha Świętego, to jednak naprawdę diabłu chodzi o to, żeby nas tej pewności pozbawić. Pewni tego, że możemy jutro już nie dożyć. Naprawdę możemy jutro już nie dożyć. Jeśli Bożą decyzją będzie to, że na dzisiejszym dniu zakończy nasze życie, to kto tą decyzję mu zmieni? Tu czytamy dalej w przypadku Hiskiasza. On słyszy to i od drugiego wersetu czytamy, wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Widzimy człowieka. Widzimy człowieka, który wspomina Bogu i mówi: Bogu Boże, zobacz, co uczyniłem. Tak samo dzisiaj my, tak jak nawołując do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, gdybyśmy usłyszeli to, byśmy powiedzieli: Boże, za nim może, za Hiskiaszem, rozpłakawszy się bardzo mocno, wspomnij nam, no, na mnie, co dobrego uczyniłem. Dlaczego zakończasz moje życie? Dlaczego jestem jeszcze taki młody? O każdym z nas to można tutaj powiedzieć. Nie ma tu ludzi jeszcze starych. Mocno. Ja widziałem ludzi starych. To są ludzie, którzy naprawdę są 90 lat, 100 lat. Myślę o takich. Ale to rzeczywiście, wiecie, to jest coś, co dotyka nas ludzi. Na co patrzymy. Co widzą nasze oczy. I gdyby takie doświadczenie się zdarzyło, co wtedy? Czy będziemy walczyć? Czy raczej rzeczywiście posłuchamy Boga o tym, żebyśmy uporządkowali? Czy rzeczywiście w tym momencie będziemy chcieli uporządkować? Mu zależało. Nie chodzi mi o krytykę teraz nad Hiskiaszem, skrytykowanie go i powiedzenie mu: Hiskiaszu, jak ty tak mogłeś? Przecież to życie, bardzo dobrze, że twoje się zakończyło. To było życie Hiskiasza. Hiskiasz wiedział, jak stał przed Bogiem. Życie każdego z nas, każdy z nas odpowie przed Bogiem. Jak dobrze, kiedy możemy stanąć dzisiaj przed Bogiem i powiedzieć: Boże, moje relacje z Kościołem, moje relacje, moje świadectwo dane temu światu, to było to, co wziąłem od Ciebie. Moje życie to było to, co wziąłem od Ciebie. Jak dobrze, że mi to dałeś, jak dobrze, jak się cieszę, że mogłem to przekazywać innym. Naprawdę mamy mnóstwo okazji na to, żebyśmy mogli okazywać miłość innym. Okazywać Chrystusową miłość Kościołowi, ale też temu światu, pośród którego jesteśmy. Zdarzeń i okazji jest naprawdę mnóstwo. Nieraz wystarczy parę prostych słów. Ja tu myślę też zachęcić was, siebie też, doznawszy zachęcenia, też jeszcze bardziej chcę nakierować do tego Pana, żeby rzeczywiście On mógł nas jeszcze bardziej napełnić radością bycia z Jezusem Chrystusem. Abyśmy tą radość rzeczywiście mogli przelać na innych, póki chodzimy po tej ziemi. Żeby porządkiem naszym było uwielbienie Jezusa Chrystusa. Często jesteśmy w nieporządku. W jakim nieporządku? W takim nieporządku, że żyjemy dla siebie. Że żyjemy dla naszych przeżyć. Często naszej niewrażliwości. Gdybyś dzisiaj, kochany bracie, kochana siostro, usłyszał te słowa, daję ci gwarancję, i wiedział, że te słowa się spełnią. Niebawem umrzesz. Nie będziemy tu mówili w liczbach dni. To zobacz, co by się stało. Najprawdopodobniej stałoby się tak, że gdy uchwycisz się Jezusa Chrystusa, twoje serce wobec wszystkich by zmiękło. Pomyślałbyś sobie: mam tylko parę dni. I miałbym teraz jeszcze mieć do kogoś żal o coś? Pretensje o coś? Do kogoś jeszcze brzydko się odezwać? Przecież odejdę z tej ziemi. Co zostawię po sobie? Jaki zostanie po mnie ślad? Obrażonego? Człowieka, który się na coś dąsa? Człowieka, który ma jakiś cały czas z czymś problem? Ja nie mówię o tym zachęcaniu ku Chrystusowi. Ja tu mówię o tym, co wrogowi nieraz się udaje. Wmówić człowiekowi, że żyjesz, jest czas na poprawę. Za rok, za dwa. Dzisiaj. Słowo Boże mówi. Dlatego też właśnie zobaczmy dalej Hiskiasza. On staje przed tym Bogiem. Mówi: wierność, prawość, czynienie dobra w Twoich oczach. Spójrz na to, Panie Boże. Będę dalej takim człowiekiem. No przecież takim byłem, takim będę. Otóż gdyby nie Bóg, nie ma takiej możliwości, żeby człowiek mógł być z następnymi latami, z następnymi dniami taki sam. Jaki jesteś dzisiaj w Jezusie Chrystusie, to jeśli nie będziesz się trzymał tego Chrystusa jutro, nie będziesz już taki. Nie będziesz. Pewne to jest. Ty się z Chrystusem żyje i dlatego się takim jest. Od samego rana rozpoczyna się życie z Chrystusem i dlatego się takim jest, że czerpie się z tego właśnie zasobu nieba. Albo się nie czerpie od samego rana z zasobu nieba i się po prostu takim nie jest. I wtedy traci się wierność, prawość i czynienie dobra. I każdy dzień może być wtedy rzeczywiście, tak jak było wspomniane, miotany to na jedną stronę, to na drugą. Ale zobaczcie, co mówi Bóg na to wołanie tego człowieka. Co Bóg mówi na to? Tutaj widzimy w 5 wersecie. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, mówi do swojego proroka. Księciu mojego ludu tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię. Trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Zobaczcie, dlaczego Bóg to mówi do Hiskiasza. Bóg mówi, spójrz na mnie, na Boga, jaki jestem wrażliwy. Spójrz na mnie, jaki jestem wrażliwy. Widziałem, Bóg mówi, słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię. Możesz naprawdę być człowiekiem, który przeżył wiele. Będę to mówił, niech Bóg mi dopomoże do końca życia. Możesz być człowiekiem, który widział wiele w swoim życiu. Wiele smutnych rzeczy, wiele twardych. Twardych wymiarów sprawiedliwości, twardych rzeczy. Ale jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to będziesz miękki, wrażliwy. Bo będziesz zasilony z nieba. Będziesz miał wrażliwe serce. Wrażliwe w tym, kiedy będzie ktoś potrzebował tej pomocy. Wrażliwe w tym, kiedy będzie ktoś odchodził. Będziesz staniesz przed Bożym obliczem, będziesz wołać. Kiedy będziesz widział kogoś rzeczywiście w jakiejś bitwie, staniesz i będziesz wołać. Będziesz na ile mógł, na ile mogła, będziesz starała się pomóc. Zobacz, jak Bóg odpowiedział na to wołanie tego księcia. Zobaczmy. Bóg naprawdę nie pokazuje nic bez przyczyny. Pokazuje wyraźnie. I chociaż widzimy tego człowieka, dalej zobaczymy jego historię, to jednak Bóg do dzisiaj jest taki sam, nie zmienił się. I taki chce, aby był też jego lud. Naprawdę wrażliwy. Żaden z nas nie może się wytłumaczyć. Naprawdę ja nie przeżyłem jeszcze takich trudnych sytuacji, jak ludzie, którzy żyli w czasie II wojny światowej. Ale to byli również ludzie, którzy naprawdę z wielką wrażliwością potrafili po tych przeżyciach podejść też do drugiej osoby, wiedząc, co przeżyli i wiedząc, że dzięki Jezusowi to Chrystusowi przeżyli. Co zatem, pytam się, jakie doświadczenia masz ciężkie, że nieraz tak ciężko otworzyć swoje serce względem drugiej osoby, okazać wrażliwość, okazać miłość. Co masz za doświadczenie? Jeśli ono jest zbyt trudne dla ciebie, to nigdy nie będzie zbyt trudne, zbyt twarde dla twojego Pana. Ono będzie zawsze doświadczeniem, które twój Pan będzie mógł bardzo szybko rozwiązać. Ale ten twój Pan nigdy nie będzie chciał, żeby rzeczywiście takim został. Została. Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, żeby móc zawsze chodzić w Duchu Świętym po tej ziemi. Nie w sile swoich nóg, nie w sile swojego rozumienia Słowa Bożego nawet. Nie w tej sile, ale w mocy Ducha Świętego. Oni nie jest napisane w Dziejach Apostolskich, że apostołowie, Kościół, ten można powiedzieć pierwszy, chodził w sile swojej wiedzy, w sile tego, co widziały ich oczy u Jezusa Chrystusa. Oni chodzili w mocy Ducha Świętego. Oni chodzili pełni Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym. Chodzili w tym Duchu Świętym, gdyż ten Duch Święty kierował nimi, napełniając ich tym samym Słowem, które głosił im Jezus Chrystus, które słyszeli, kiedy chodził pośród nich mistrz. Ale to ten Duch Święty kierował. Jak my bardzo potrzebujemy wrażliwości na Ducha Świętego. Wrażliwości na to, żeby ten Duch Święty, kiedy Bóg zechce, mógł napełnić nas tym smutkiem, mógł napełnić nas radością, mógł napełnić nas tymi rzeczywiście myślami o drugiej osobie. Wiecie, ostatnio widziałem taką sytuację, bardzo, myślę, że krępującą wielu wierzących. Otóż sytuację taką, i nie będę tutaj podejrzliwym, sytuację taką, że pewien człowiek, starszy człowiek, potrzebował pomocy. Był to środek nocy. Kiedy potrzebował tej pomocy, była to naprawdę potrzebna mu w tym czasie pomoc, mógł umrzeć. Została mu udzielona w środku nocy przez tych sąsiadów, którzy gdzieś tam dalej mieszkali. To nie było tak, że oni mieszkali obok, że nie musieli się przemieścić, oni mieszkali dalej. Ale przyszli udzielić tej pomocy, siedzieli do samego rana. Parę godzin siedzieli. Myśleli, że dadzą radę mu pomóc. Nie dali rady. Wezwali pogotowie. Ale kiedy to pogotowie przybyło, ci ludzie byli tak zaangażowani w to, tak przejęci tym człowiekiem, że pomyślałem sobie, ileż bardziej wierzący ludzie, kiedy widzą siebie nawzajem, kiedy widzą kogoś w bitwie, w walce, w doświadczeniu, powinni być przejęci tym. Oczywiście ktoś inny wykorzystać to mógłby. Do tego, żeby powiedzieć, zobacz, ja byłem, a ty mi tego nie zrobiłeś. O tym też już mówiliśmy nieraz. Ale jak dobrze, kiedy my wszyscy już jesteśmy nakierowani na to, żeby nie dla mnie, ale dla Chrystusa służyć i Kościołowi. Żeby naprawdę być człowiekiem, który jest tak prędki, tak szybki w tym, żeby naprawdę już nie żyć dla siebie. Żyć dla innych. Powiem wam, to się bardzo mocno przejawia w domach. Jeśli rodzic żyje dla siebie, żyje dlatego, żeby mu było dobrze na tej ziemi, to później będą takie dzieci. Chyba, że Chrystus to zmieni. Ale jeśli rodzic pokazuje tym dzieciom, że ważne jest to, żeby nie żyć tutaj dla siebie na tej ziemi, że dla Chrystusa, że ważne jest to, żeby żyć najwyższą wartością, jaką jest Chrystus, a wtedy będziesz mógł żyć dla innych, to wtedy to dziecko będzie od samego dziecka, można powiedzieć od samej młodości swojej, wczesnych lat, pojone tym, że nie jest tu w gronie egoistów. Nie może być tutaj w gronie egoistów. Często młodzi ludzie, poszukujący jeszcze, nie mający żon, mężów, myślą o tym, żeby mi się tak najlepszy kawałek trafił. Kawałek w sensie wiadomo jakim. Żeby mi się najlepszy ten mąż trafił. Mi! I myślą ten, tak, no, no może nie. I tak sobie wiecie, po ludzku wiele rzeczy się odbywa. Ale Bóg nas ostrzega. Hiskiasz, widzimy tutaj, dostaje Bożą obietnicę. I tutaj przeczytajmy to. Dodam też do twojego życia, tu właśnie od 6 wersetu czytamy, dodam też do twojego życia 15 lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. No i widzimy następnie ten placek, wrzód zostaje zagojony. Bóg mówi, dodam ci 15 lat. Hiskiasz ma potężną próbę. Hiskiasz ma potężną próbę. Czy będzie skupiał się na tej ziemi, czy dalej będzie skupiony na tym, żeby czynić to, co dobro w oczach Bożych. Czynić to, co wierne Bogu, co posłuszne Jemu. Każdy z nas przechodzi, kochani, jeszcze raz to powiem, taką próbę. Czy będziemy, mając od Boga łaskę życia następny rok, czy będziemy mieli to, weźmiemy to z Bożych rąk i rzeczywiście będziemy modlili się do Boga i trwali w tej bliskości Chrystusowej, aby to, ten czas, który nam z łaski swojej daje, nie był dla mnie. Żebym nie powiedział, ja miałem swoje lata. Te lata były mi dane. Widzimy tutaj Hiskiasza. Każdy z nas, człowiek, może powiedzieć, to jest moje życie, to są moje lata, to jest mój rok, to jest mój dom, to są moje rzeczy, to są i moje, i moje, i moje. Zniewolenie, naprawdę zniewolenie. Moja praca, moje różne rzeczy, zniewolenie. Wielu ludzi w chrześcijaństwie jest również zniewolonych tym rzeczami. Kiedy w momencie, kiedy rzeczywiście Chrystus przejmuje wszystko, dopiero wtedy człowiek jest wolny. Wolny do tego, żeby rzeczywiście móc żyć w sposób taki, jaki Duch Święty kieruje od Boga dane. Jedynie dlatego Bóg nas zachęca, każdego z nas zachęca, abyśmy się poddali temu działaniu. Każdego z nas zachęca, abyśmy się poddali. A tam, gdzie się poddaliśmy, to jeszcze bardziej chce nas napełniać, abyśmy chodzili w tym Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego. Nie w tym, co widzą nasze oczy, nie w tym, co czują nasze serca nawet. pytanie, co, gdy rzeczywiście Bożą obietnicę dostajesz, że będziesz żyć. Gdy dzisiaj dostałbyś tą Bożą obietnicę, że będziesz żyć, to jaką decyzję dzisiaj byś podjęła? Jaką decyzję byśmy podjęli? Co z tymi latami, które dałby nam Bóg? Czy wzięlibyśmy 3 lata dla Pana Boga? Te 3 lata ostatnie będą dla Pana Boga. 12 lat, trzeba to jakoś wszystko poukładać. Ludzie, tak naprawdę dzisiaj, kochani, zmierzamy się z wielkimi, można powiedzieć, pokusami, aby tak rzeczywiście było. Naprawdę. Żebyśmy mogli żyć, żeby jakąś część mieć dla siebie. Wiecie, to właśnie to jest to, kiedy możemy żyć z Chrystusem, to wszędzie, gdzie byśmy nie byli, w każdym miejscu, gdzie byśmy nie byli, gdzie by nas Pan nie postawił, to rzeczywiście z nas będzie emanowało życie z Jezusem Chrystusem. Każdy człowiek, którego spotkamy na drodze, nie będzie to wymuszone. Nie będzie mi mówiło, że muszę temu człowiekowi powiedzieć. Ale to będzie ze mnie tryskało to szczęście. Chcę powiedzieć mu o tym Jezusie Chrystusie. Niektórzy ludzie zmuszają się do tego, żeby powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Ale tam, gdzie Duch Święty działa, tam, gdzie działa rzeczywistość ta przebywania z Bogiem, tam rzeczywiście człowiek może z taką łatwością, wrażliwością, jak już mówiłem, Ducha Świętego, móc mówić nawet nieraz parę słów, ale powiedzieć o tym Jezusie Chrystusie w autobusie, w tramwaju, na wizycie, w pracy, tu, tam, swobodnie, wspaniale, opowiadając o swoim Zbawicielu. I później w tym kościele, kiedy spotykasz takiego człowieka, on jest zachwycony tym Chrystusem. I chociażby nawet wielu mówiło gdzieś, że zatracił wiele rzeczy na tej ziemi, to ten człowiek zarazi wielu. Wielu, bo będzie, jeśli będzie chodził w tym Duchu Świętym, tak jak Paweł do dzisiaj, zaraża. Chociaż go już dawno na tej ziemi nie ma. To ten Duch Święty, który działał w Pawle, do dzisiaj działa i zaraża wielu, że chcą żyć tak jak ten Boży sługa. Mówię na przestrzeni całej ziemi. Jako znak dostaje wielką Bożą wskazówkę, można powiedzieć, w czasie. To widzimy, ale chciałbym przejść dalej jeszcze. W tym czasie wysłał 12 werset. W tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto i wonności, i drogocenne olejki i zbrojownie i ogólnie wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było też rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. I tu widzimy syn króla, można powiedzieć, ten król babiloński, widzimy, wysyła ten podarunek, ten upominek, więc o tym, że Hiskiasz chorował. Co robi w tym momencie Hiskiasz? Zaprasza, widzi to, ten podarunek, to wiecie, to nie są takie podarunki, jakby ktoś się powiedział, takie pospolite, to są podarunki od samego króla. To są wyjątkowe. W tym momencie zachwycony człowiek może powiedzieć, a ja wam pokażę swoje skarbce. Co byś dzisiaj nie otrzymał z Babilonu, to będzie niczym w oczach Bożych. Co otrzymujesz w Chrystusie, to jest największym upominkiem, największym skarbem. Można otrzymać z Babilonu wiele. Można wziąć z tego Babilonu dzisiejszego wiele. Można otrzymać, książę tego świata ma wiele podarunków dla tych, którzy zrezygnują z Chrystusa. On wielu upominków mógłby słać i śle w pokusie dzisiaj wierzącym, aby tylko zachwycili się tymi rzeczami ziemskimi. Aby rzeczywiście mogli pokazać, ile jeszcze mają z tych rzeczy ziemskich. Bóg nas zachęca, abyśmy, kiedy nawet by była taka sytuacja, mogli powiedzieć, a ty zobacz, ile mam Chrystusa. Chodź, weź sobie te skarbce, nitki kawałka nie wezmę. Ale chodź, zobacz, ile mam z Chrystusa. Chodź, zobacz, pokażę ci, co Chrystus uczynił z moim życiem. Ile zmian poczynił do dnia dzisiejszego. Ileż łaski, dobroci, miłosierdzia mi okazał wczoraj, przedwczoraj, przedprzedwczoraj. Chodź, pokażę ci ten skarbiec. Czy wtedy to byłby grzech? Nadużycie? Nie, wtedy by było Słowo Boże, które wypełnia się w tym, żebyśmy się chlubili, kiedy się chlubimy. Chlubili się tym, że znamy Boga. Tym, co mamy w Jezusie Chrystusie. Kiedy ostatni raz stanęliśmy tak wobec tego, kiedy ktoś nam mówił o czymś? Stanęliśmy i mogliśmy powiedzieć ludziom tego świata: chodź, pokażę Ci skarbiec. Chodź, pokażę Ci, co mam. Chodź, pokażę Ci. Wrogowi chodzi tylko o to, żebyśmy dali się wciągnąć w nasze oczęta, żeby dało się wciągnąć, co jeszcze nowszego jest na tej ziemi, co bardziej sprawnego, co można by było jeszcze bardziej usprawnić. I tak wielu pociąga wróg za sobą, bo chcą usprawniać. Usprawnijmy swoje życie w Chrystusie. Niech Bóg usprawnia nasze życie codziennie w rozkoszowaniu się Chrystusem. Niech to będą tryby, które są wspaniale naoliwione. Niech będą wszystkie te zębatki tak przetarte, tak czyste, tak mocno się zazębiające. Niech Bóg to czyni z nami. Aby rzeczywiście wszyscy ludzie, którzy nas spotkają na swojej drodze, mogli powiedzieć, chociaż nieraz z nerwami, ze zgrzytem zębów, że ten człowiek to się chyba już nigdy nie zmieni. Cały czas o tym Jezusie. Nie, bez końca. To jest naprawdę jakiś fanatyk. I w tym, żebyśmy nie byli dla tych ludzi sędziami, ale żebyśmy mogli naprawdę im powiedzieć, bo i ci są ci, którzy się przechwalają i stają się sędziami dla tych ludzi, ale nie o takich mówię. Mówię o takim człowieku, który jest pokorny, który rzeczywiście dociera do ludzi z racji pokory, z racji tego, w co zabrnęli. Jak biedne to są dusze, jak znękane przez diabła, jak trzymane w tym, co oczy im pokazują, jak trzymane w tym, co ten władca Babilonu im śle. Niektórzy nie muszą mieć wiele. Mają jakiś sentymencik do jakiejś jednej sprawy, do jakichś dwóch spraw, trzech spraw i te trzy sprawy mogą związać im naprawdę wiele z przestrzeni. I tu już mówię też o wierzących. Nieraz można być naprawdę związanym przez jakieś, wydawałoby się, błahe rzeczy. Z boku ktoś może powiedzieć błaha rzecz, ale Bóg bada nasze serce, czy jesteśmy jakkolwiek związani z tym światem jeszcze. Bada nasze serca, czy coś nas wiąże. O, jak dobrze, kiedy rzeczywiście jesteśmy związani na wieczność z Jezusem Chrystusem ponad wszystko. I młody, i starszy, i ten najstarszy. I kiedy jesteśmy rzeczywiście związani ponad wszystko z Jezusem Chrystusem. Możesz biec sobie. Kochany bracie, kochana siostro, ja przede wszystkim, moglibyśmy sobie biec za nowościami tej ziemi. Myśleć sobie o tym, jak tu rzeczywiście można by było naprawdę fajnie sobie to życie unowocześnić. Niech nasze serce lgnie do Chrystusa. Aby to On mógł z nas uczynić. Spójrzmy na tego też człowieka. On myślał w swoim sercu. I to czytamy z kolei w Izajasza 38 rozdziale. To samo doświadczenie, tylko właśnie z pozycji tego proroka opisane. W Izajasza 38 rozdziale widzimy to samo doświadczenie. 22 wersecie tutaj czytamy. I rzekł Hiskiasz, jakiż jest znak, że znowu będę mógł iść do domu Pana. To po tym trzecim dniu, tego trzeciego dnia, będę mógł iść do domu Pana. Jakiś jest znak. On chciał być w domu Pana. On chciał być tam, gdzie Pan. I zobaczcie, naprawdę, to nie ma żartów z tym. Wiele jest pokuszeń, naprawdę wiele jest pokuszeń związanych z tą ziemią. Wiele jest pokuszeń. Jeśli naprawdę nasze serce nie jest w Chrystusie, to nie będziemy lepsi. Naprawdę nie będziemy lepsi. Później w pracach często są blokady, żeby zwiastować Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Żeby raz nie wzięli mnie za głupca, dwa, żeby mnie nie zwolnili, bo już mam jakąś posadkę, bo już mam coś fajnego, coś ciepłego, już nie będę zmieniał tej pracy, nie będę robił tamtych i tamtych rzeczy. Bo jakby to wszystko się zmieniło w przeciągu sekundy, jeśli tam nie jestem dla Chrystusa Jezusa. Żeby to wszystko zabrał, nawet jeśli zechce tą pracę, to wszystko. Ale żebym tam wszędzie, gdzie jestem, był ze względu na Jezusa Chrystusa. Abym mógł być w domu Jego nieustannie. Naprawdę nieustannie. Czy jesteśmy tak zdeterminowani? żeby być w domu Bożym nieustannie, żeby rzeczywiście nasze serce mogło być nieustannie tam. Jeszcze otwórzmy tylko Ewangelię Marka, 5 rozdział. Napisałem sobie tutaj, bądź czujny po próbie, tak samo jak w trakcie. Bądź czujny. Nieustannie bądź czujny, albo przed, tak samo. Bądź nieustannie czujny. W pewnym momencie może ci się wydawać, próba przeszła. Przeszło to największe, a teraz jest czas relaksu. A teraz jest czas takiego odpoczynku. Niektórzy mogą się nawet rozkładać. To jest, można powiedzieć, nieraz takie doświadczenie. No, było słowo, jest posłowie, w końcu można odsapnąć. W końcu można odpocząć. Był ten brat, parę słów mi powiedział, napomniał mnie, była ta siostra, parę słów mi powiedziała, napomniała mnie gdzieś, ale w końcu, no, przejdźmy do czegoś lżejszego. Usiądźmy sobie do kawki i porozmawiajmy o życiu codziennym. Jakże trzeba być czujnym i trzeźwym. Jakby trzeba być czujnym i trzeźwym w każdym czasie. Nie pomyśleć w ten sposób. Aby sobie nie pomyśleć, że no, jest taki czas. W każdym czasie stajemy przed Bogiem. W każdym czasie najwyższa czujność i trzeźwość potrzebna jest dziecku Bożemu. Po to, aby w każdym czasie wypełniał on już nie swoją wolę, ale wolę Boga Wszechmogącego. I tutaj w 5 rozdziale widzimy tej Ewangelii od 18 wersetu. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich. I oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. On poszedł, on nie buntował się, nie powiedział, i tak z tobą wsiądę. Z tobą, Panie Jezu, i nie teraz się ciebie nie odpuszczę. Nie, on zrobił to, co mówił Jezus. On poszedł i opowiadał, jak został uwolniony z opętania. Jak ten legion tych demonów został z niego zdjęty. Jak został wyrzucony z niego. I poszedł, opowiadał w całym dziesięciogrodziu. I w tych wszystkich okolicach, tam gdzie był, poszedł opowiadać, jak wielkie rzeczy uczynił mu Pan. Jak wiele się nad nim zmiłował. Jak wiele mu okazał łaski. Z ilu rzeczy uwolnił cię Chrystus. Z ilu związań. Z tymi rzeczami ziemskimi uwolnił Chrystus. Nawet będę jeszcze na tym skupiał uwagę naszą. Chciałbym. Niech mi Pan pomoże. Z ilu rzeczy już Pan... Czy zatem pozwala nam do tego wracać? Czy raczej nie mówi, idź, a teraz idź i oznajmij, jak wielkie rzeczy ja ci uczyniłem, uwalniając cię od tego, naprawdę można być zabieganym dla spraw tej ziemi. Zabieganym w różnych rzeczach, żeby naprawdę mieć te rzeczy. Albo można być z Jezusem Chrystusem wszędzie. I wolną chwilę wykorzystywać w pracy gdziekolwiek dlatego. Czy dlatego, żeby pomodlić się w tym czasie nawet. Oto powiedzieć, Panie, w tym czasie wiesz doskonale, kto jest w doświadczeniu. Chcę, żebyś mi o tym powiedział, jeśli mam teraz za tą osobą wołać. Chcę się za tą osobą wstawiać. Ale jeśli mi teraz tego nie mówisz, to wiem, że mam się skupić na tym, żebym teraz wołał za sobą, żebym ja trwał nieustannie i w każdym miejscu przy Tobie. Masz dostęp do Słowa Bożego wszędzie w pracy, w każdej wolnej chwili. Możesz wziąć to Słowo, jeśli pozwala Ci na to praca. I chociażby nawet jedno zdanie wziąć z tego Słowa i z rozkoszą je przeczytać. Możesz mieć przerwę w pracy. To są proste rzeczy, ale jakże praktyczne. Przerwę możesz mieć w swojej wykonywanej pracy. I wtedy rzeczywiście widać, gdzie jest serce. Czy serce będzie w tym, żeby faktycznie jak najszybciej to, co trzeba, spożyć i wtedy rzeczywiście zaczerpnąć jeszcze z tego Bożego Słowa? Coś wziąć jeszcze siły więcej, żeby w sytuacji, kiedy będzie można powiedzieć o tym Jezusie Chrystusie, czy raczej, żeby napełnić ten żołądek, żeby mieć tylko siły fizyczne do dalszej pracy? To są proste rzeczy, kochani. A jakże istotne. Jakże ważne, bo później mówimy, że nie mam siły. Nie mam siły do tego, żeby docierać do tych ludzi. Nie mam siły do tego, żeby do nich przemawiać. Nie potrafię do nich mówić. A Pan mówi, a tyle razy ja chciałem Cię napełnić. Tyle razy chciałem Ci to dać. W prostych rzeczach. I oczekiwałeś ode mnie, że ja przyjdę z jakąś rzeką, która Cię w pewnym momencie porwie. A ja przychodzę z tymi myślami, z tymi pragnieniami. Spokojnymi nieraz. Wśród tego powiewu przychodzę do Ciebie, żebyś rzeczywiście w każdym miejscu mógł się cieszyć mną. Żeby te lata, które Ci daję, mogły być dla mojej chwały. A Twoje skarbce nie były pełne złota, pieniędzy, ale podziwu Jezusem Chrystusem. Wspaniałości, jakim jest pasterzem, mistrzem, nauczycielem, przywódcą, tym, który zaopatruje. Widzimy doświadczenie, może tak rzeczywiście, jest Filipian, drugi rozdział, doświadczenie Pawła. Przeżycie jego z kochanym Bożym sługą, innym. Pisze tutaj do Filipian w drugim rozdziale, 25 wersecie. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Zobaczmy tego Bożego sługę, Epafrodyta. Zobaczmy go, chorował ciężko. Bóg go z tej choroby wyciągnął. Dlatego, żeby nawet ten Paweł, kochany apostoł, nie miał smutku za smutkiem. Lecz żeby był pocieszony. I co z nim robi ten Paweł? Wysyła go, aby mógł pocieszać innych. Potrzebujesz pocieszenia? Potrzebujesz posilenia? To więc, kiedy Bóg do Ciebie wysyła swoje słowo, kiedy wysyła swoje sługi z tym słowem, to przyjmij je. Bo nie przyjmując, odrzucając, często nawet nie wiesz, jak wiele tracisz. Ale kiedy przyjmujesz je z radości, kiedy widzisz rzeczywiście, że Bóg okazuje łaskę jeszcze przez tych, którzy widzimy tutaj w Słowie Bożym, którzy naprawdę mieli ogromne serce, tęsknili. Bo możesz powiedzieć, nie mam czasu tęsknić za Bożym ludem, przecież go widzę tak często. Jeśli tęsknisz za kimś, kogo naprawdę kochasz, to nieraz godzina dla Ciebie to jest aż 60 minut. I aż tyle czasu. Naprawdę, aż tyle czasu. Dlatego niech Pan pomoże. Niech Pan nam pomoże, abyśmy naprawdę też, żeby wlał to w nasze serca. Możemy naprawdę, jeszcze raz powiem, możemy mieć różnych przeżyć wiele. Mogą być, jak to Paweł mówi, smutki. I w tych smutkach pomógł mu przez tego swojego sługę Bóg. Przez tego Epafrodyta, swojego sługę pomógł mu, żeby tych smutków mu ściągnąć. Możemy mieć smutków sporo. Ale kiedy przychodzi Pan ze swoim pocieszeniem, to kiedy masz to pocieszenie, to nie myśl sobie, że ono w końcu minie, że to wszystko ci zejdzie i zapomnisz o tym, ale ciesz się tym. I wołaj do swojego Pana, żeby to pocieszenie nie schodziło, nie kończyło się, ale żeby każdy rok był tym pocieszeniem jeszcze bardziej nasycony, żeby te smutki, te rzeczy, które przeżywasz, nie przezwyciężyły tego, ale żeby ta radość w Chrystusie była dużo wyższa. I naprawdę to zaspokojenie, tym przebywaniem z Jezusem Chrystusem dużo wyższe niż zaspokojenie jakąkolwiek inną rzeczą na tej ziemi. Jakimkolwiek innym komfortem, jakimkolwiek innym szukaniem czegoś jeszcze na tej ziemi dla siebie. Jak dobrze mogliśmy słyszeć, kiedy jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa. Niech On będzie naszą też najwyższą własnością. Żebyśmy mogli powiedzieć moją własnością. Pierwszą, najważniejszą, dla której chcę żyć i umrzeć, jest wyłącznie Jezus Chrystus. I niech Pan nam w tym pomoże, kochani, każdemu z nas, gdyż naprawdę to światło potrzebne jest, aby świeciło w tym miejscu, gdzie wchodzą ludzie, a gdzie Pan nas stawia. Tak ważne jest, żebyśmy świecili. Żebyśmy nie postawili, nie byli pod korcem, ale na świeczniku. I świecili tym, którzy są w tym pomieszczeniu. Tak ważne jest to, żeby naprawdę oni mogli usłyszeć jeszcze więcej o Jezusie Chrystusie. Nieraz naprawdę przypadkowe, ktoś by powiedział, osoby na przystanku. To są osoby, które nieraz potrzebują, naprawdę potrzebują Jezusa Chrystusa. Nieraz, zawsze potrzebują tego Jezusa Chrystusa. W pracy, wszędzie. Dlatego niech Pan nas napełnia siłą, abyśmy byli dla tych ludzi, a przede wszystkim też jeszcze dla Kościoła, bo ja wiem, że przede wszystkim Kościół, ale też ci ludzie naprawdę w każdym czasie, żebyśmy mieli tą wrażliwość Ducha Świętego, żeby Ewangelia mogła iść i wykonywać Bożą pracę dalej w nas i przez nas. Amen. Amen.